zapraszamy Was na etnojurandowo. Oberki, mazurki, polki i co tylko chcecie.
Tu wszyscy chodzą, grają, śpiewają.
Tak właśnie jest na taborach. Z każdej strony docierają dźwięki, albo śpiewy, albo granie. To jest takie cudowne właśnie, że nie zagłusza tej ciszy żadna mechaniczna muzyka.
Wszyscy chcą tutaj mieć ten kontakt z żywą muzyką.
Jeszcze wielu Polaków w ogóle nie wie, jak piękną mamy kulturę.
Możemy też ten początek zagrać trochę bardziej sobie urozmaicić, czyli nie długie dźwięki, tylko na przykład... Okej, spróbujmy.
Może się Pan przedstawić?
Tomek jestem, z Wolinia przyjechałem.
I ma Pan przed sobą taki stary instrument, czy tylko pokrowiec jest stary?
Stary, nie wiadomo skąd, bo mi to kolega przyniósł zimą.
To
znalazł gdzieś na strychu znajomych. Trochę dzieci próbowały grać, trochę zdezelowały, a od niedawna ja próbuję grać.
A co Pana skłoniło do tego, żeby sięgnąć po skrzypce?
Ano, odkryłem polską muzykę tradycyjną i mnie zaczarowała. Słucham od zawsze muzyki w sumie, a nie wiedziałem, że w taką muzykę wejdę. Ja byłem w swoich rodzinnych stronach na Lubelszczyźnie i kolega mówi, jedziemy na fanfarę. To jest taki roztoczański festiwal też takiej muzyki tradycyjnej i nie dojechałem, ale zainteresowałem się, co tam grają i zacząłem słuchać.
W internecie?
Tak, w internecie. Podobno Chopin od tych wszystkich mazurków i tak dalej zaczynał i no, warto to poznać też, jako że jestem z Polski, to tą muzykę tradycyjną powinienem próbować znać.
I kiedy Pan posłuchał pierwszego utworu, to co Pan usłyszał?
Znaczy, to było bardzo śpiewne i grupa, która grała, się świetnie przy tym bawiła. To jest świetne, można, nie wiem, rozmawiać, można tańczyć, a można też z kimś grać. No, fajne jest uczenie się, ja nie znam żadnych tam nutek, nie znam podstaw muzyki, a próbuję to robić, próbuję grać. Ze słuchu najczęściej, no, internet pomaga trochę, można coś zwolnić, coś zatrzymać, zapętlić i próbować. Tylko trzeba mieć zacięcie. Mam taki miszmasz teraz, bo miesiąc temu byłem na Lubelszczyźnie i tam się próbowałem tej lubelskiej muzyki bardzo śpiewnej uczyć. W międzyczasie byłem na Suwalszczyźnie, gdzie też czegoś z Suwałk się zacząłem uczyć, a teraz na tym Pomorzu coś jeszcze innego jest. Troszeczkę się miesza, ale to kwestia pewnie osłuchania się, ale czuć różnicę. Wiem na pewno, że warto się zatrzymać przy jednym regionie z Polski, czy jednym muzyku, spróbować jakieś szczegóły z ozdobnikami, z frazowaniem, z tą całą zawiłą częścią, która jest poza samymi nutami, żeby to zrozumieć, czy spróbować przyswoić.
A jak Pan się tutaj dowiedział o etnojurandowie?
A no jak podłapałem tą muzyką siebie na Lubelszczyźnie, to zacząłem szukać, co się tutaj dzieje. I już jesienią wiedziałem, że coś się tutaj od kilku lat dzieje, czy gdzieś tu w okolicy Żółwiej Błoci, czy tutaj i czekałem na tą imprezę tutaj. I jest.
Maciej Marcinkowski, sekcja warsztatowa instrumentów dętych.
Już po raz drugi podczas festiwalu etnojurandowo ta sekcja zafunkcjonowała i co można powiedzieć po roku?
Trzeba zauważyć, że po pierwsze sekcja się rozrosła. Po drugie trzeba zauważyć, że są osoby, które przyjechały po raz kolejny. Te osoby, które przyjechały po raz kolejny, przyjechały wyraźnie zainspirowane warsztatami zeszłorocznymi, chociażby w postaci dostępnych i przywiezionych ze sobą instrumentów. Mam tutaj na myśli głównie kolegę Tomka, któremu w zeszłym roku opowiadałem o... Ponieważ on przyjechał z whistlem, a opowiadałem mu o instrumencie, który się nazywa sopiłka, który pochodzi od górali huculskich. Poleciłem mu też budowniczego tych instrumentów i Tomek po prostu przyjechał w tym roku z kompletem 15 różnych fletów, w tym również sopiłki. No i kolejna rzecz, którą trzeba zauważyć, że ta sekcja w tym roku nam się rozrosła. Mamy dwie osoby, które grają na saksofonach. No i mamy takiego chyba jednego z najmłodszych uczestników, mamy 8-letnią Lilę, która przyjechała z flecikiem, z fletem poprzecznym, uczennicę szkoły muzycznej.
I co gracie? Muzykę tradycyjną?
Tak, oczywiście, gramy muzykę tradycyjną. No dzisiaj wrzuciliśmy na warsztat kilka pieśni właśnie z Pomorza, ale z czasów przedwojennych. Trzy pieśni na... W sumie pracowaliśmy dużo więcej niż jakby przewidywał program, ale nauka trzech pieśni no, dla muzyków amatorów to jest bardzo duże wyzwanie. No zwłaszcza, że trochę pozwoliłem sobie wprowadzić takiej wiedzy z zakresu teorii muzyki, z zakresu harmonii. Jest to wiedza, która pozwoli im przyswajać ze słuchu, ponieważ no właśnie rozumienie konstrukcji harmonicznych i przebiegów harmonicznych no bardzo, bardzo jest pomocne przy zapamiętywaniu melodii i rozumieniu tego, co się gra.
Spodziewał się pan takiego większego zainteresowania muzyką tradycyjną tu na Pomorzu Zachodnim?
Jestem zbudowany i oczarowany tym, co się tutaj wydarzyło w tym roku. Rozrosła nam się ilość warsztatów, to po pierwsze, a także przyjeżdżają ludzie, słuchajcie, z całej Europy. Mamy tutaj ludzi, którzy przyjechali, słuchajcie, do nas, do Stodulska z Londynu, Dublina, z Luksemburga. I to jest niesamowite. A jeszcze wspanialsze jest to, że to są obcokrajowcy też często, którzy chłoną polską kulturę, którzy mówią po polsku, którzy śpiewają polskie pieśni. No to jest po prostu coś, czego się absolutnie nie spodziewałem.
My się wstydzimy często tej kultury ludowej, a oni się nią zachwycają.
Tak, myślę, że w jakiejś mierze rzeczywiście jeszcze pokutuje to skojarzenie kultury tradycyjnej z taką przaśnością, tak? Ale są też już coraz większe grupy ludzi, środowiska całe, społeczności całe, które w Polsce, mówię oczywiście o tym, co w Polsce, które no po prostu czerpią z tego dziedzictwa. No i tak naprawdę sięgają do korzeni, czyli to buduje tożsamość. Jest to coś chyba bardzo istotnego, zwłaszcza w tych czasach, bądź co bądź jednak w świecie globalistycznym, tak? Więc jest to coś niesamowitego. No a to, że inni się zachwycają naszą kulturą, cóż, no jest to przepiękne, jest to zadziwiające. Natomiast chyba wartość naszej kultury no pokazuje, że ona jest ciekawa, interesująca dla innych kultur, dla innych narodów.
To jest pan Tomek?
Tak.
Możemy go zawołać z tą jego walizką?
Panie Tomku, jest pan proszony.
Ja?
Tak? Z tą walizką.
Naprawdę?
Naprawdę.
A, to siadaj sobie tu, ja sobie tu siądę.
Myślałem, że się wywinę, ale...
Nie udało.
Co mam z walizką zrobić?
No pokazać, co pan ma tam za skarby.
O.
Bo słyszałam, że od ubiegłego roku wzbogacił się pan o jakieś instrumenty.
No jeden mam już taki, który w zeszłym roku miałem. Nawet grałem tutaj na nim koncert. To jest ten instrument. To są takie dudki. W Polsce nazywane szerszeńki. Takie dudki ćwiczebne, można powiedzieć. A w kraju, z którego akurat te pochodzą, czyli z Niemiec, są popularne w całym kręgu krajów niemieckojęzycznych. Instrument pochodzący jeszcze ze średniowiecza. Tam nazywa się Hummelchen, czyli szerszeńki, tłumacząc na język polski. A szerszeńki są popularne w Wielkopolsce. Tam właśnie używane są jako instrument ćwiczebny, po to, żeby potem grać na koźle czy na dudach wielkopolskich. Już taka wyższa szkoła jazdy. Ale zaczyna się od szerszeń. To jest prosty instrument, nie trzeba wiele siły, pracy. Można po prostu szybko worek nadmuchać, bez miecha. Dmucha się ustami. No i tutaj mamy dwie piszczałki burdonowe akurat w tym modelu.
I umie
które
pan na
można
tym grać?
Stroić. Trochę już tak.
Przyjechał pan po raz drugi do Etnojurandowa. Co pan tutaj znajduje?
To wszystko, czego nie mam na co dzień. Tutaj mogę się odstresować, tutaj mogę spotkać innych muzyków, tutaj mogę nauczyć się nowych melodii i zinterpretować je na nowo, zobaczyć, jak to inni grają, jak to się gra w zespole. Na co dzień, nawet jeśli muzykuję, to muzykuję sam. I to nie jest to samo, co granie w zespole. Ja już rok temu wspominałem o niesamowitych okolicznościach przyrody i to się tylko tutaj, prawda, na lepsze wszystko zmienia. Bardziej zielono, bardziej pięknie, bardziej niebiesko na niebie. Pogodę mamy świetną, więc dlaczego nie? Korzystam, kiedy mogę. I muszę powiedzieć, że ta dobra energia i ta niesamowita przestrzeń, w której ludzie się spotykają i wymieniają się kulturą, działa wszędzie tak sam, podobnie. To jest optymistyczne, pozytywne, to jest dobre i można z tego korzystać.
Poproszę, żebyśmy teksty wzięli. Tak, żebyśmy tylko czekajcie, bo A, chyba komuś... Czy ktoś ma taki egzemplarz, na którym ołówki nie są notowane? A nie, dobra, ja go mam. Dobra. Siadamy sobie w miarę prosto, żeby nie siedzieć o tak. I bardzo proszę, żebyśmy byli w komunikacji, w kontakcie z innymi osobami, a nie z kartką. A kartkę dajemy sobie w taki sposób, żeby nie była pochylona głowa, nie? Czyli na tej wysokości, żeby tutaj mieć luźną brodę, żeby tu nic nie było przyciśnięte, żeby głos leciał przede mnie, nad kartkę do innych osób. To jest bardzo, bardzo ważne. Jesteśmy na stronie 4. Ostatnia pieśń. Zaczynamy od końca. Jakżem jechał od swej kochanejki, świecił miesiąc wysoko. Ona na mnie okienkiem wyjrzała, czym odjechał daleko. Ona na mnie okienkiem wyjrzała, czym odjechał daleko. Jam odjechał, staje i półtora, ona jeszcze patrzała, a wróć, że się zakochał.
Uwaga, to jest, uwaga, uwaga.
A wróć, że się zakochanie moje, tak jakby takie fale na morzu, nie? Tam nie ma jakiegoś szczególnego akcentu. A wróć, że się zakochanie moje, czemżem ja cię zniewała.
Śpiew był obecny w moim życiu od zawsze, bo to były jeszcze domy te stare, gdzie dziadkowie śpiewali, rodzice śpiewali. Mój tato był też takim śpiewakiem, można powiedzieć, weselno-pogrzebowym. Ośpiewywał procesje, pogrzeby, wesela. Ja też miałem szczęście zawsze do takiego towarzystwa, w którym się śpiewało. Ale muzykę tradycyjną odkryłem dość późno tak naprawdę, bo w 2013 roku ze względu na moje nazwisko Mazur stwierdziłem, a jak mnie ktoś zapyta, a jak to się tańczy tego Mazura, nie? Bo jest taki taniec. No i ja nie wiedziałem i szukałem warsztatów, gdzie by to można się nauczyć i nie było łatwo znaleźć. Usłyszałem, że będą warsztaty Mazurków. No to stwierdziłem, no coś podobnego, to chyba brzmi podobnie. Pojechałem na tabor kielecki, organizowany przez Dom Tańca z Warszawy w Sędku w Świętokrzyskiem. Po prostu tam zakochałem się w tej muzyce, w tym sposobie spędzania czasu, takim, gdzie przez tydzień się śpiewa, muzykuje, tańczy, są warsztaty, prezentacje i zabawy do wczesnego rana. Na taborze poznałem Kasię i Krzysia Janiszewskich, którzy mieszkają niedaleko mnie, bo my mieszkamy za granicą, ja w Luksemburgu, oni w Niemczech przy granicy, ale poznaliśmy się właśnie w Sędku i od tych już też 10 lat z nimi współpracujemy, ośpiewując, ogrywając różne imprezy właśnie w Luksemburgu i w okolicy.
Okazuje się, że ta muzyka tradycyjna nie zna granic.
Nie zna granic. W Luksemburgu udało mi się założyć taki męski zespół śpiewaczy, który nazwałem Bractwem Śpiewu Tradycyjnego. Taka nazwa, żeby łatwo ją można było przetłumaczyć i na francuski, i na niemiecki, czy inne języki, żeby ludzie wiedzieli, co robimy. Jest tutaj też w Jurandowie jeden kolega z mojego zespołu, Colin Scott. Zespół jest międzynarodowy, ale językiem urzędowym jest język polski. Wszyscy ten polski albo mniej więcej znają, mówią, albo przynajmniej rozumieją, bo są Słowianami, albo jeżeli nie są Słowianami, to właśnie się go nauczyli, tak jak Colin, który zakochał się w języku, zakochał się w Polsce i spędza tu każde swoje wakacje.
A proszę powiedzieć, z jakich stron pochodzi rodzina w Polsce?
Teraz jesteśmy pod Wrocławiem, natomiast mama się urodziła pod Tarnopolem, a tato pod Lwowem. Także mamy te kresowe korzenie. No tato uwielbiał śpiewy ukraińskie, mama w ogóle. To mogło wynikać z ich różnych doświadczeń, bo wieś mamy została wymordowana w tych latach 43-44. Natomiast tato pod Lwowem miał inne doświadczenia. Zresztą lubiał śpiewać wszystko i bardzo lubiał ukraińskie piosenki. Bardzo lubił jeździć na kresy. Był tam wielokrotnie. Tak jak ja zresztą też jeździłem na kresy z takim zespołem śpiewaczym, jeszcze jak mieszkałem w Polsce. odwiedzaliśmy nie tylko właśnie Ukrainę Zachodnią, głównie Polaków tam mieszkających, ale nawet dotarliśmy w 2006 roku do Mariupola, z którego kolega, który nas tam wtedy przyjmował, właśnie on już tam, to jego mieszkanie spalone, on mieszka już parę lat w Polsce, ale no to takie są, jeszcze bardziej boleśnie odczuwamy te zdarzenia wojenne, znając tam ludzi, będąc tam kiedyś w tych miejscach.
Kiedy rodzina przeniosła się po wojnie na tereny zachodniej Polski, w okolice Wrocławia, to razem z nimi została przeniesiona kultura.
U nas to było tak, że nie było takiej, wydaje mi się, bardzo rdzennej kultury. To była bardziej taka ogólnopolska, biesiadna kultura, ale rodzice zawsze chętnie śpiewali. Trochę więcej takich jakichś piosenek z regionu znała mama mojego taty, ale też niewiele. Ja zresztą zbyt późno się zorientowałem, jak cenne są te rzeczy, które właśnie ci starsi znają. Tak, i już coś tam kiedyś nagrałem, parę piosenek, jak tato śpiewa ze swoją siostrą, moją chrzestną, ale no pamiętam kolędy niektóre, takie warianty właśnie inne. Coś zostało, ale zasadniczo śpiewano taki kanon, który znany jest w całej Polsce.
Ma pan świadomość, że dzisiaj tego typu nagrania są bezcennymi perełkami i badacze poszukują właśnie takich nagrań?
Zdarzyła się kiedyś śmieszna sytuacja, bo wracałem samochodem właśnie, tych taborów kieleckich było 4 i kiedyś wracałem samochodem z ludźmi z Wrocławia, których świeżo poznałem. I oni mówią, a wiesz Henryk, myśmy tam byli koło Chrząstawy, znaleźliśmy takiego pana, bo on, mówiono nam, że on zna właśnie jakieś stare piosenki, myśmy go nagrały. To znasz taki pan Michał Mazur, znasz go może? Ja mówię, dziewczyny, przecież to mój tato. Się okazało, że on dla nich też był takim źródłem. Do niego jeździły właśnie nagrać te pieśni. Ja im dłużej siedzę w tym środowisku, tym bardziej doceniam też i widzę potrzebę skupienia się na jakiejś dziedzinie albo na regionie, z którym mamy jakieś związki. No nie wszystkim jest łatwo, no bo w tym Tyglu na Dolnym Śląsku to wszystko zostało przemieszane. Moja babcia od strony mamy nie śpiewała żadnych jakichś piosenek z Ukrainy, więc
tylko
ja
tato.
Tak... No tylko tato, ale tak jak mówiłem, to nie były jakieś wyjątkowe regionalne pieśni. Ja też miałem no, nie tak dobre pojęcie o muzyce tradycyjnej, właśnie bardziej kojarzyłem ją z folklorem, tym takim wykonywanym przez Śląsk, Mazowsze, z taką muzyką biesiadną. Natomiast śpiewając na przykład z Adamem Strugiem, z innymi nauczycielami, odkrywam bogactwo tej muzyki i często też niesamowitą trudność w wykonaniu. To nie jest prosta muzyka, absolutnie nie jest prosta, czy niektórzy uważają prostacka, absolutnie. Tam są piękne niuanse, tam są dziwne skale. To są cudowne odkrycia i przede wszystkim się cieszę, że jest środowisko, z którym właśnie można wspólnie to robić, odkrywać, a ono w Polsce bardzo fajnie się rozwija, a przede wszystkim jest, jak widzę często na festiwalach, taborach, dużo młodzieży. Po prostu nastolatki zaczynają już grać, śpiewać i zakładać kapele, grać do tańca, tańczyć.
To niesamowite.
Tak, i też ja na przykład też mówię, że mam bardzo ścisłe związki z Polską, bo jestem tu co parę tygodni. Śpiewam też w zespole Monodia Polska Adama Struga od czasu do czasu. Natomiast życie w Luksemburgu, jakie zacząłem pędzić dzięki temu, że mam to bractwo śpiewacze i kapelę, często mówię, ja mam bardziej polskie życie tam niż miałem we Wrocławiu, bo dużo ja szerzę tej kultury, jednocześnie też przyjeżdżają do nas zespoły, bo wiedzą, że jest taki ośrodek kultury w Luksemburgu, gdzie można zawsze zahaczyć i dać jakiś koncert, więc bardzo się z tego cieszę.
Gotowe? Jeszcze.
Tak, mogę śpiewać już?
No.
Dzień dobry, mamusiu, dobry dzień. Pożycz mi córeczki na tydzień. Oj da, oj da, na da, na da. Pożycz mi córeczki na tydzień. Pożyczyłabym ci na dwa, żebym córeczka nie spladła. Oj da, na da, na da. żeby my córeczka nie zbladła.
Brawo.
Okej, brawo my. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wielkie dzięki. Dobra, tak, jasne.
Jak to się stało, że tutaj zjawiliście się w Etno Jurandowie?
Byliśmy niedaleko na wakacje i jak mamy tutaj kolega Heniek, Erik Mazur, zaprosił nas i tu bardzo chętnie przyjechaliśmy, aby odkrywać takie warsztaty, takie możliwości i to super.
Ale pani nie jest z pochodzenia Polką.
Jestem włoską. Ale mam pasję dla języki, kultury, kraju i to zrobił, że parę lat temu dostałam obywatelstwo, więc mogę być dumna, że też jestem Polką.
I dzisiaj pani uczy się śpiewu tradycyjnego polskiego.
Tak, tak, tak. Ja normalnie życie w Luksemburgu, tam gdzie mieszkam. Pracuję i kiedy nie pracuję, śpiewam, więc mam dużo okazji śpiewania. Najlepsze dla mnie, jak uwielbiam śpiewać i uwielbiam kulturę polskiej, śpiewać po polsku to jest najlepszy sposób, najlepsze doświadczenie, tak.
Nawet jeśli nie zawsze rozumiemy słowa.
A pan skąd pochodzi?
Jestem Szkotem. Też mieszkam w Luksemburgu i teraz mam obywatelstwo luksemburskie też, bo Brexit nie podoba mi się. Nie.
A skąd pomysł na naukę języka polskiego?
Po prostu jestem bardzo interesowany na języki obce. Studiowałem chiński. Nie znałem żadnego języku słowiańskiego. To był najłatwiej znaleźć kurs, to był polski.
Ale wiem, że śpiewacie razem z panem Mazurem w jednym chórze.
Ja śpiewam z nim, on ma grupę męskie i śpiewam z nim tam. Od 10 lat, myślę, śpiewamy po polsku, po ukraińsku, po czesku, nawet po korsykańsku.
Po chorwacku.
I czasem nawet po angielsku.
Ale tu słyszałam, że macie chór zakładowy. Co to znaczy chór zakładowy?
A, to jest jeszcze inny chór. To znaczy, że Henryk i ja pracujemy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu i mamy taki już od więcej niż 10 lat. Jest oficjalnie chór i tam mamy możliwości podczas przerwy obiadowej raz w tygodniu mieć próby i parę razy roku zrobimy koncert. Tak, zwykle lato i na okazję Bożego Narodzenia. Tak, tak, tak.
A pan jest w innym chórze, nie tym zakładowym?
Nie tym, bo ja jestem emerytem. Ja pracowałem w Komisji Europejskiej i śpiewam w chórach francuskich, luksemburskich. Śpiewamy w tym samym chóru też, ale nie taki zakładowy. To wystarczy, mam dużo chóry.
A tu jak się panu podobało?
Tutaj? A, jest wspaniałe. Oprócz muchy jest wspaniałe.
Okazuje się, że w tym Luksemburgu to pan działa w kilku chórach.
Moje takie bardziej szkolone doświadczenie ze śpiewem to zaczęło się od chóru akademickiego we Wrocławiu o nazwie Szumiący Jesion przy Duszpasterstwie Akademickim. Potem w Luksemburgu też jak zacząłem pracować, to zacząłem śpiewać w różnych chórach.
A pracuje pan?
Pracuję w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I też tam właśnie 10 lat temu jedna znajoma, Greczynka, założyła chór. Na początku było kilkanaście osób, a ponieważ Niki wiedziała, że ja śpiewam i jeszcze taki mój inny kolega Daniel też, więc na początku zaprosiła nas i po prostu to się rozpoczęło i trwa. Chór zakładowy, który spotyka się w przerwie obiadowej raz w tygodniu. Mamy świetnego dyrygenta, który też pracuje u nas w Trybunale, ma wykształcenie wyższe muzyczne, ale pracuje jako informatyk, więc on to świetnie, profesjonalnie prowadzi. Śpiewamy oczywiście repertuar, można powiedzieć, właśnie z krajów unijnych, ze wszystkich krajów. Piosenki już śpiewaliśmy.
I jest ten chór męski.
Z Kolinem śpiewam w bractwie śpiewu tradycyjnego. Właśnie to taki męski zespół, było nas, no tak jest, od 9-10. Śpiewał z nami ambasador Republiki Czeskiej przez parę lat, ale zmienił placówkę, więc już nie śpiewa. Był Chorwat, są Słoweńcy, jest właśnie Niemiec, Szkot. No i trzech Polaków.
No ale właśnie mówię, przyciąga pan tutaj do Polski cudzoziemców, którzy śpiewają polskie pieśni tradycyjne.
No więc z pewnością zawstydzą niejednego Polaka znajomością takiego repertuaru, tak szerokiego polskiego repertuaru, zwłaszcza Kolin właśnie w bractwie. Kolin dokumentuje te nasze śpiewy i już parę lat temu mi powiedział: Henryk, my już prześpiewaliśmy 200 pieśni. Oczywiście nie śpiewamy tylko polskich pieśni, mamy kozackie, ukraińskie, mamy korsykańskie pieśni, czeskich mamy dużo, no bo mamy Czechów, kolegów, tak.
Także się rozwija, teraz są polskie też.
Polskie zawsze są, tak, są na pierwszym miejscu, bo ja jestem kierownikiem zespołu, więc a sam jeżdżę na różne warsztaty, więc potem to, czego się nauczę, uczę moją grupę.
A gdzie była szaczka, a gdzie była manieczka, a gdzie była szaczka, a gdzie była manieczka, a woźdżajany zarłem stolika, a woźdżajany ładnym stolika.
Każdy ze swoim bagażem przyjechał tutaj z innego tak naprawdę krańca Polski i mamy tutaj tą wielokulturowość, ale to zawsze powtarzam, że to jest wielkie bogactwo, ta właśnie wielokulturowość i na bazie tych właśnie fundamentów warto budować coś nowego i myślę, że właśnie ten festiwal jest tego oznaką. Ja mam korzenie, które pochodzą właśnie między innymi z Białorusi, czy też z Ukrainy i to się nosi w sercu, w sobie myślę i dlatego też no, sięgnęłam po to, żeby tutaj stworzyć taką przestrzeń, abym zarówno ja, ale też moi znajomi, przyjaciele, czy też zupełnie osoby, które właśnie przyjechały z różnych zakątków Polski, mogły odnaleźć coś dla siebie i po prostu cieszyć się tym, cieszyć się i tym miejscem, i tą muzyką, i tymi relacjami, które tutaj powstają podczas festiwalu.
Mówi pani o korzeniach z terenu Białorusi czy Ukrainy, ale to były kresy przed wojną, polskie kresy, więc de facto o polskich kresach pani mówi.
Tak, zarówno właśnie moja babcia, która pamiętam, że zawsze pięknie śpiewała i to chyba tak we mnie zostało, że mam wielki do tego sentyment i często do tego powracam. Miała taką duszę artystyczną i myślę, że właśnie to, że chcemy dalej w kolejnych, powiedzmy to, pokoleniach wracać do tych rzeczy, pielęgnować je, to jest to, co jak gdyby jest w nas, tak? To jest ta nasza tożsamość.
Rodzimy się w rodzinach, w jakich się rodzimy, nie mamy na to wpływu i naprawdę nie ma się czego wstydzić, bo po pierwsze ta kultura nasza tradycyjna była i miejscami właśnie ją odkrywamy, jest bardzo bogata na wszelakie różne okazje. To jest kultura, która na przykład potrafi lepiej przeżyć pewne emocje, zwłaszcza powiedzmy emocje związane ze śmiercią czyjąś. Jest mnóstwo przepięknych pieśni pogrzebowych, te czuwania, które kiedyś się odbywały, a jeszcze w niektórych regionach kraju się odbywają, pozwalają lepiej przeżyć pewien czas. Tak jak ludzie na wsi przeżywali żniwa, śpiewając piosenki żniwne, inne obrzędy, przede wszystkim obrzęd wesela, to jest bardzo bogaty temat.
U nas jeszcze można mimo wszystko sięgnąć do źródeł.
Wielu moich znajomych się tym zajmuje, tworzą nawet takie ogólnodostępne bazy danych, gdzie można odsłuchać i nagrania, i szukają archiwaliów, i walczą o to, żeby instytucje państwowe, które często mają gdzieś pochowane w szafach te archiwalia, udostępniały je nieodpłatnie.
Żebyście wy mogli pograć i pośpiewać.
Naszym celem nie jest publikowanie, nagrywanie gdzieś na YouTubach czy coś, po prostu przekaz ten bezpośredni, czyli przyjeżdżajcie na imprezy, jak widzicie gdzieś po tańcówkę, to szukajcie, przychodźcie, tam można się nauczyć i bardzo często to, co jest fajne, nawet jeżeli są organizowane jakieś małe wydarzenia, jedno, dwudniowe, że zawsze są przy tym warsztaty, że to nie jest tylko zespół, który wyjdzie na scenę i zagra, ale jak gra zespół, to też ktoś prowadzi te tańce, pokazuje, jak to tańczyć, no bo ja rozumiem, że ja też tego nie znałem jeszcze 10 lat temu. Szybko można się nauczyć, pokazać następnym i dobrze się bawić.
Zaczarowała mnie rok temu, nie wiedziałem, kilkadziesiąt lat słuchałem różnej muzyki, bardziej tam zaawansowanej, a z tej muzyki ludowej to tam wszyscy raczej troszeczkę tak się podśmiewywali, że jakaś wsiowa się okazuje, że jest bardzo bogata i zresztą jak taki dobrze wykształcony muzyk klasyczny próbuje zagrać po wsiowemu, to mu kompletnie nie wychodzi, musi coś zrobić, żeby się tego nauczyć.
Jest ciężko. Zobaczmy, jak to wydarzenie opisują uczestnicy.
Magia.
Inspirujące.
Jest doskonale.
Fun.
Autentyczność.
Ekstaza.
Absolutely lovely.
Spontaniczne.
Ładne and beautiful.
Niecodzienne. Jest to przeżycie.
Absolutely fantastic.
To wydarzenie jest po prostu niesamowite. Brak mi słów.
W scenie. Gorąco. Gorąco jest, ale na scenie.
Amazing.